Poranek wnet, godzina 9.40. Cały czas, jak słyszymy, trwa walka o to, jak będzie wyglądał budżet, przyszły budżet Unii Europejskiej, jakie korzyści odniesie z tego Polska, bo ostatecznie chodzi przecież o interes narodowy, cała reszta to są dodatki. We wczorajszym poranku wnet dr Jerzy Targalski, mówiąc o różnych dylematach geopolitycznych, które stoją przed Polską, wspomniał o takim czymś, co jest częścią wspólnej europejskiej polityki obronnej, czyli tak zwanym PESCO. Dzisiaj w naszym studiu jest pani Justyna Gotkowska, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, koordynator projektu Bezpieczeństwo i Obronność w Europie Północnej, a także autorka analizy, czym jest PESCO, miraże europejskiej polityki bezpieczeństwa w ogóle istnieje. Dzień dobry pani, to po pierwsze.
Dzień dobry państwu.
A po drugie, czy w ogóle istnieje coś takiego jak europejska polityka bezpieczeństwa?
Można powiedzieć, że tak, jako pewna czapa nad różnymi inicjatywami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa, ale przez długi czas, to znaczy już od kilku lat Unia prowadzi misje i operacje poza swoimi granicami, więc w pewnym ograniczonym stopniu działa w tym zakresie. I w tej chwili od 2 lat toczą się dyskusje, jak zintensyfikować właśnie unijne możliwości, jak zwiększyć unijne możliwości oddziaływania w sąsiedztwie, w szczególności w południowym sąsiedztwie.
No właśnie, i powstało coś takiego jak stała współpraca strukturalna, to jest właśnie to PESCO. Tutaj w pani analizie, proszę, nawet widać, że ja sobie popodkreślałem różne punkty, starałem się zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, chociaż nadal nie do końca rozumiem po co. Co to jest to PESCO?
Co to jest to PESCO? PESCO jest jedną z trzech inicjatyw Unii Europejskiej, które zostały wysunięte przez Francję przede wszystkim we współpracy z Niemcami i południowymi krajami Unii Europejskiej. Po Brexicie, po wyborze Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych i po przekształceniach w NATO, które skoncentrowały sojusz na obronie zbiorowej. I PESCO jako ta stała współpraca strukturalna obejmuje obecnie 17 projektów, które mają zwiększyć współpracę, kooperację państw członkowskich Unii Europejskiej i one dotyczą przykładowo zwiększenia mobilności, przemieszczania się sił wojskowych w ramach Unii Europejskiej, dotyczą utworzenia centrów logistycznych na potrzeby misji i operacji wojskowych Unii Europejskiej, dotyczą utworzenia platform przykładowo na potrzeby wojsk lądowych i można tak wymieniać jeszcze kilka innych projektów. Czyli jest to taka PESCO, stała współpraca strukturalna, obejmuje, będzie się rozwijać w przyszłych latach i dotyczyć współpracy w punktowych obszarach rozwijania albo wspólnych zdolności wojskowych pomiędzy krajami Unii Europejskiej, albo zwiększania współpracy na operacjach i misjach wojskowych. Oprócz PESCO mamy jeszcze dwie inicjatywy w ramach Unii Europejskiej. Druga inicjatywa to jest Europejski Fundusz Obronny i ten fundusz ma wspierać programy rozwoju nowego sprzętu, uzbrojenia w państwach Unii Europejskiej. Ma wspierać również wspólne zakupy 3 lub więcej krajów Unii Europejskiej w zakresie pozyskiwania sprzętu wojskowego, wyposażenia, uzbrojenia. I mamy jeszcze trzeci projekt, tak zwany CARD, czyli skoordynowany przegląd w zakresie obronności i w ramach tego kardu państwa Unii Europejskiej mają koordynować wspólnie rozwój zdolności wojskowych w przyszłych latach. Czyli są to te trzy projekty. Można powiedzieć z jednej strony, że jest to dosyć ograniczone, że te ambicje Unii Europejskiej, patrząc na projekty PESCO, są dosyć ograniczone, ale z drugiej strony mamy dosyć dużą retorykę, w szczególności w państwach Europy Zachodniej, dotyczącą właśnie rozwijania wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii. I ta retoryka dotyczy uzyskania przede wszystkim przez Unię Europejską tak zwanej autonomii strategicznej, czyli możliwości działania wojskowego niezależnie od Stanów Zjednoczonych. Dotyczy właśnie zwiększania ambicji Unii Europejskiej, jeśli chodzi o możliwości oddziaływania i wykonywania operacji i misji wojskowych w południowym sąsiedztwie. I jeżeli bierzemy pod uwagę tak dyskurs, debaty dosyć sceptycznych analityków i polityków wobec administracji Trumpa, cały ten projekt wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony ma służyć właśnie zwiększeniu samodzielności, niezależności Europy od Stanów Zjednoczonych.
Ja tutaj czytając pani analizę zrozumiałem, że właśnie tak, Niemcy mają przede wszystkim cele raczej polityczne, chcą zaznaczyć pewną odrębność od Ameryki, a równocześnie chcą jakoś tam posuwać integrację europejską do przodu wszędzie, gdzie się da. Francuzi wymyślili sobie sprytną koncepcję, żeby przerzucić na inne kraje część kosztów swoich interesów strategicznych na południu, a do tego dochodzą mniejsze kraje naszej części Unii Europejskiej, takie jak Czechy, Słowacja i Węgry, które uważają, że jak tutaj się opowiedzą za integracją, to trochę nadrobią to, że nie chcą się opowiadać za sprawami uchodźczymi. Do tego, żeby jeszcze nie było bardziej skomplikowanie, jedyne kraje naszej części Europy, które mają naprawdę potencjał militarny, czyli Polska i Rumunia, są sceptyczne, bo postrzegają to jako osłabienie NATO, czyli...
To prawda. W ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa mamy w tej chwili sporą grę interesów. I ta gra interesów dotyczy zarówno takiego strategicznego wymiaru, czym ma być wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony. I pan to słusznie przedstawił i właśnie te tezy można znaleźć w mojej publikacji. W szczególności ja bym zwróciła uwagę na Francję, bo to Francuzi w zasadzie stoją za pomysłami, za ideami i koncepcją wzmacniania polityki unijnej w tym zakresie. Stoją za PESCO, stoją za EDF-em. Celem francuskim jest przede wszystkim oprócz właśnie włączenia Unii w reagowanie w operacje francuskie, we wsparcie operacji francuskich na południu, czyli w Afryce Północnej, przede wszystkim na Bliskim Wschodzie. Francuskim celem jest również wzmacnianie francuskiego przede wszystkim przemysłu zbrojeniowego. I tutaj jakby współpraca z Niemcami również na tym polu postępuje. Niemcy, jak pan słusznie przedstawił, tak są pomiędzy Stanami i pomiędzy Francją. Z jednej strony jako zadeklarowani Europejczycy czują się w obowiązku wspierać francuskie pomysły, ale zdają sobie również sprawę z uzależnienia Europy w kwestiach bezpieczeństwa od zdolności wojskowych Stanów Zjednoczonych. My z oczywistych powodów jesteśmy sceptyczni, ponieważ te wszystkie dyskusje, które mamy w tej chwili w Unii Europejskiej, przekierowują uwagę przede wszystkim w tej chwili na południowe sąsiedztwo, a nie na to i na to, co się dzieje w Unii Europejskiej, a nie na te wszystkie procesy, które są z naszego punktu widzenia istotne i które przebiegają w tej chwili w ramach NATO. Mamy w lipcu szczyt NATO w Brukseli, kolejny, dosyć istotny dla nas, ponieważ będzie dotyczył kwestii dalszego wzmocnienia obecności sojuszu na wschodniej flance oraz wypracowania zdolności państw NATO do dalszego wsparcia tych sił w razie potrzeby.
No właśnie, bo to przecież jest zupełnie inny rodzaj zagrożeń. Południe to raczej zagrożenie sprawami imigracyjnymi, katastrofą humanitarną, to raczej są potrzebne jakieś drobne siły interwencyjne. Tam nie ma wielkiego mocarstwa, które jest nieobliczalne i które może grozić tym, że w pewnym momencie wywoła kolejną wojnę.
To prawda i dlatego mamy z tym problem, ponieważ jeżeli skoncentrujemy się w większym stopniu na WPBiO i rozwoju zdolności wojskowych w tych ramach, będzie to oznaczało rozwój zdolności lekkich, tak, potrzebnych do uczestnictwa w konfliktach asymetrycznych, czyli na przykład w Mali, tak? Tam, gdzie zwalczania organizacji terrorystycznych w Afryce Północnej. I z tego punktu widzenia, dlatego Polska, Rumunia, państwa bałtyckie, ich priorytetem jest to, aby te wszystkie procesy, które dzieją się w Unii Europejskiej, były podporządkowane pod planowanie obronne NATO, żeby były z NATO skoordynowane, omówione i mieściły się właśnie w sojuszniczych ramach.
Jak tutaj patrzę, w takiej tabelce wyszczególniła pani poszczególne elementy tego, pierwsze 17 projektów PESCO. Jak tak przyglądam się mu, to tak, koordynacja systemu dowództwa, dostarczenie technologii, utworzenie centrum szkoleniowego, poprawa zdolności logistycznych. To są wszystko takie rzeczy bardzo ważne, ale okołowojskowe. Tymczasem no, najbogatszy kraj Unii Europejskiej, zdaje się z tego też, co u pani wyczytałem, czyli Niemcy, ma na razie problemy mobilizacyjne nie na poziomie dywizji, tylko na poziomie brygad.
To prawda. Dlatego, tak jak wspomniałam na początku, jeżeli patrzy na te 17 pierwszych projektów PESCO, one mają dosyć ograniczony wymiar, ale to nie będzie, to jest tylko początek, także możemy liczyć się z tym, że PESCO będzie dalej rozwijane, kolejne projekty będą proponowane i będą realizowane, ale i to zależy od państw członkowskich, jak, na ile one będą chciały się zaangażować w ten cały projekt. Ale najważniejsze z naszej perspektywy są rzeczywiście inwestycje w narodowe siły zbrojne i tutaj przede wszystkim Niemcy jako nasz najbliższy sojusznik i największy sojusznik są istotne. I w tej chwili właśnie toczy się debata w Niemczech, jeśli chodzi o planowanie przyszłego budżetu federalnego, w tym budżetu obrony na przyszły rok i planowanie budżetów, takie długoterminowe planowanie budżetu federalnego na przyszłe lata. I dzisiaj w niemieckiej prasie jeden z najlepszych i najbardziej znanych analityków niemieckich, Christian Mülling z DGAP, opublikował artykuł, w którym mówi, że jeżeli Niemcy nie zainwestują przynajmniej 5 miliardów rocznie co roku dodatkowo do 2025, to de facto będziemy mówili, czy mieli do czynienia z powolnym rozbrojeniem się niemieckiej armii. Czyli te problemy są ogromne i potrzeby inwestycyjne w krajowe, narodowe siły zbrojne, w Bundeswehrę między innymi, ale nie tylko, również Francuzi czy Brytyjczycy mają te problemy, już nie wspominając o państwach naszego regionu, one powinny być priorytetem, a rozwój europejskich zdolności wojskowych powinien być czymś pobocznym i ujętym w szersze ramy natowskie.
Jeżeli do Ośrodka Studiów Wschodnich, jako do Państwowego Ośrodka Analitycznego zgłosi się ktoś z kierownictwa państwa polskiego i zapyta się, proszę państwa, co my z tym mamy zrobić z punktu widzenia polskiej racji stanu? W ogóle Polska powinna się w to angażować, czy raczej środki swoje kumulować, jeśli chodzi o sprawy natowskie?
Ta dyskusja już jest za nami. Pierwsza, taka najważniejsza debata dotyczyła do tego, czy Polska powinna wejść do PESCO, czy powinna brać udział w tych projektach, czy nie. Weszliśmy i uważam, że to była dobra decyzja z tego względu, że powinniśmy brać i kształtować przede wszystkim, współkształtować tę dyskusję i ten proces tworzenia wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. W tej chwili chcemy dołączyć do kolejnych 6 projektów, bierzemy obecnie udział w 2 i myślę, że jest to dobra decyzja i powinniśmy współkształtować ten proces w taki sposób, aby był on również korzystny dla państw naszego regionu i Polska jako duży gracz na wschodniej flance powinna czynnie, aktywnie kształtować ten proces, brać udział w dyskusjach i dyskutować z naszymi partnerami, w szczególności z Francją i z Niemcami, jak ta wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony powinna być kształtowana. To znaczy powinna być, nasz rząd wymienia 3 punkty, ta polityka powinna być kształtowana nie powinna być skoncentrowana wyłącznie na południowym sąsiedztwie, ale również na wschodnim sąsiedztwie. Te zdolności wojskowe rozwijane w ramach WPBiO powinny dotyczyć nie tylko zarządzania kryzysowego, ale również obrony zbiorowej. To wszystko powinno być podporządkowane NATO i oczywiście środki europejskie, które będą wspierały przemysł zbrojeniowy, powinny być nie tylko przeznaczone na programy francuskich i niemieckich koncernów, ale również polskich średnich i małych firm zbrojeniowych, tak jak i innych przedsiębiorstw z naszego regionu.
Ale nie wyrośnie z tego jakaś alternatywa dla Paktu Północnoatlantyckiego?
Szczerze powiedziawszy, nie zanosi się w tej chwili na to, a pokazuje to bardzo dobrze francuski kolejny pomysł tak zwanej europejskiej inicjatywy interwencyjnej, który wysunął prezydent Macron i który pokazał takie rozczarowanie Francji tym, co udało się osiągnąć Paryżowi w ramach rozwoju tej całej dyskusji o wspólnej polityce bezpieczeństwa.
Francję i te jej kolejne pomysły. Bardzo serdecznie dziękuję pani Justyna Gotkowska, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, autorka między innymi bardzo wielu różnych analiz, przede wszystkim o Niemczech, o Skandynawii i ostatnio czym jest PESCO, miraże europejskiej polityki bezpieczeństwa. Bardzo dziękuję za wizytę w poranku.
Dziękuję również.
Proszę państwa, ja od razu mówię, że poranek dziś będzie o 10 minut przedłużony. Nie widzę możliwości, żeby było inaczej, bo strasznie wiele rzeczy się dzieje. W naszym studiu jest już pan dr Paweł Zyzak. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ale zanim porozmawiamy o tym, co tym razem narozrabiał Donald Trump, pani Justyna Gotkowska już od nas wychodzi, dziękujemy serdecznie. A to my, proszę państwa, teraz połączymy się z panem Stefanem Lipińskim. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
I pan Stefan Lipiński, proszę pana, gdzie pan jest w ogóle, zacznijmy od tego.
No już mówię, jestem w Portsmouth, jest to piękne, bardzo malowniczo położony port w zachodniej, południowo-zachodniej części Anglii, a powodem tego naszej bytności jest właśnie pobijanie rekordu przez Szymona Kuczyńskiego, żeglarza, który dokonuje niesamowitej rzeczy. W tej chwili już nadpływa do portu. Otóż przypłynął on całą kulę ziemską, glob dookoła, nie zawijając do portu, na najmniejszej do tej pory jednostce tego typu.
Ale to zaraz, od początku opowiedzmy parę słów o tym całym przedsięwzięciu. Po pierwsze, kim jest Szymon Kuczyński, powiedzmy tym, którzy nie codziennie żyją sprawami żeglarstwa. Tacy też są.
No, Szymon Kuczyński jest to osoba nietuzinkowa, jest pasjonatem żeglarstwa, od kilku lat się tym para, jest to jego pasja. Ma już podobne wyczyny na swoim koncie. Dwa lata temu na tym samym zasadzie jachcie opłynął również kulę ziemską, z tym, że wtedy zawijał do portów. Tym razem jest to próba opłynięcia całego globu bez zawijania do portu. No jest to na pewno niespotykane i wzbudza w tej, no nie ma on sensację. Na pomoście zebrało się około 40 osób, które tutaj oczekują. Są przyjaciele, rodzina. Mama pana Szymona, która z niecierpliwością właśnie w tej chwili pojawił się już na horyzoncie, także wpływa, myślę, że za jakieś 5-10 minut będzie tutaj już z nami.
Tutaj czytam gdzieś w polskich mediach wypowiedź znanego żeglarza pana Romana Paszkego, że to jest Everest żeglarski.
Dokładnie tak. To jest po prostu wszyscy, którzy się pasjonują żeglarstwem, wiedzą, że jak bardzo niesamowite jest to osiągnięcie. No nikt wcześniej na tak małej jednostce tego nie dokonał. No, to jest po prostu mistrzostwo świata, można powiedzieć.
Jeżeli jest pan w Anglii, to rozumiem, że tam jest godzina wcześniej niż u nas, czyli dochodzi godzina 9:00. O której spodziewamy się przybycia naszego żeglarza?
No tak jak mówię, to już są, już jest widoczny, to są już dosłownie 5, może 10 minut, gdzie on postawi tutaj stopę na twardym gruncie. Na pewno będzie się cieszył. Będziemy się starać to zarejestrować.
To jeszcze takie pytanie to będzie pytanie szczurów lądowych z płaskiego Mazowsza, ale proszę powiedzieć kilka słów o tym, na jakiej łodzi płynie pan Kuczyński.
To jest jacht długości, jest to jacht śródlądowy, który jest w zasadzie jachtem, na którym powinno się pływać na jeziorach. Jest on przystosowany specjalnie do tej podróży, żeby ona była bezpieczna. Są dodane jakieś śluzy ratunkowe w razie przewrócenia tego jachtu. Na szczęście do takich sensacji nie doszło. Długość jednostki jest to 22 stopy. Czyli nieco ponad 6 metrów. No co więcej mogę powiedzieć, no nikt do tej pory na tak małej jednostce nie odważył się, żeby takiego wyczynu dokonać.
Wiemy, jak ta jednostka się nazywa, bo żaglowce mają swoje nazwy.
No, nie mam jeszcze tutaj tej informacji.
To się dowiemy. A czy myśli pan, że z panem Szymonem Kuczyńskim będzie możliwość rozmowy później, jak już dopłynie?
Mam taką nadzieję, być może nie będzie to możliwe od razu, ale później jest też przewidziana konferencja prasowa za jakieś 2-3 godziny, także tam na pewno spokojnie będzie można porozmawiać.
To my na pewno z Radia Wnet jeszcze się dzisiaj w takim razie do pana odezwiemy. Bardzo serdecznie dziękuję, pan Stefan Lipiński. Jeszcze raz proszę nam powiedzieć, gdzie pan dokładnie jest?
Plymouth, Wielka Brytania, południowo-zachodni w zasadzie kraniec Wielkiej Brytanii.
Bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia w takim razie.
Do usłyszenia.
Nie wiem jak państwo, jak słyszę nazwę Plymouth, to mi się kojarzą jakieś takie lektury z młodości o czasach żeglarskich, Joseph Conrad i tak dalej. Jest godzina 9:59, proszę państwa, ale ja dzisiaj z pełną świadomością tego, co robię, z pełną świadomością konsekwencji złamię zasady poranka i ten poranek przynajmniej o 10 minut jeszcze przedłużymy, a na razie dochodzi godzina 10:00.
Radio Poranku, Radio Poranku,
o malo,
Radio Poranku,
Radio, Radio Net.
dochodzi godzina 10, ale poranek jeszcze chwilę trwa. W studiu jest pan doktor Paweł Zysak. Dzień dobry jeszcze raz.
Dzień dobry jeszcze raz.
Cierpliwie czeka, słuchając tutaj różnych rozmów na różne tematy w Radiu Wnet, a tymczasem świat płonie, wojna na Bliskim Wschodzie. Widzieliśmy takie obrazki telewizyjne z Izraela, z Palestyny, demonstranci zabijane palestyńskie dzieci, i to było zestawione przez media, zwłaszcza te, które nie lubią prezydenta Trumpa i jego administracji, z wizerunkiem uśmiechniętej Iwanki Trump podczas otwierania amerykańskiej ambasady w Jerozolimie.
Czy jeżeli chodzi o amerykańskie media, te, które nie lubią Donalda Trumpa, to zachowywały się dwojako. Znaczy, jedne informowały o tym, co się dzieje, oczywiście krytykowały Donalda Trumpa, i drugie starały się sprawę przedstawić możliwie w złagodzony sposób. To jest jednak odpowiedź na pewne sentymenty, które istnieją zarówno w elektoracie Partii Republikańskiej i Demokratycznej. No i jednak dużą popularność, jaką cieszą się w społeczeństwie władze Izraela. To, co się działo w Palestynie, to jest jakby finał realizacji obietnicy, którą złożył Donald Trump w czasie jeszcze kampanii wyborczej władzą Izraela, władzą wywodzącym się z Likudu, i która idzie w parze z drugą taką decyzją, którą było wycofanie się Stanów Zjednoczonych z umowy z Iranem i z potęgami nuklearnymi, także tymi europejskimi. Jest to decyzja, która pociągnęła za sobą już ponad 100 ofiar, a licząc od momentu, kiedy Donald Trump ogłosił, że ambasada zostanie przeniesiona z Tel Awiwu do Jerozolimy, i tysiące rannych, wśród nich nie tylko członków Hamasu, jak informują niektóre amerykańskie media i izraelskie media. Gdybyśmy mieli takie lobby i takie możliwości, jakie posiadają władze Izraela na terytorium Stanów Zjednoczonych, to byśmy się wybronili z niejednej rzeczy, a może nawet społeczeństwo otrzymałoby zbiorową nagrodę Nobla. Realia są, jakie są. Istnieje teraz bardzo silna walka informacyjna między tymi, którzy próbują pokazać to, co się dzieje, i próbują ująć to w pewien kontekst polityczny, bo do tego w zasadzie zmierzają media izraelskie, żeby zagłuszyć ten kontekst, także te sprzyjające Trumpowi. Tak? A kontekst polityczny jest taki, że decyzją polityczną o przeniesieniu ambasady Trump doprowadził, czy rodzina Trumpów doprowadziła wręcz do masakry.
Wręcz do masakry na terenie Palestyny, na terenie Izraela, w Strefie Gazy, tak?
Tak. Warto wspomnieć o tym, kto uczestniczył w tej wyprawie do Izraela, bo oczywiście Donald Trump nie poleciał, nie reprezentował swojego państwa. Poleciał jego mąż jego córki Iwanki Trump. Pojechał Steve Mnuchin, który jest sekretarzem skarbu. No i obok nich w pierwszym rzędzie siedział niejaki Sheldon Adelson. Sheldon Adelson, drodzy Państwo, to jest jeden z głównych donorów Partii Republikańskiej. Oczywiście amerykański Żyd. On jest jednym z tych donorów, którzy finansują także prawicowe media, które mają sprzyjać Partii Republikańskiej, a przynajmniej tej prawej, prosyjonistycznej stronie Partii Republikańskiej.
Gdzieś przeczytałem, że to jest taki antysorosz trochę.
To jest taki antysorosz. Zresztą Netanyahu jest także antysoroszem. To warto o tym pamiętać, że Soros to jest lewicowy amerykański Żyd, prawda? Warto właśnie pamiętać o tych niuansach, że poza kwestiami etnicznymi występuje coś takiego jak podział na prawicę i lewicę. Więc Sheldon Adelson to jest człowiek, który niedawno wystawił czek na 30 milionów dolarów dla Partii Republikańskiej, żeby utrzymała swoją przewagę w kongresie. Po odbiór tego czeku pojechał niejaki Paul Ryan, który jest marszałkiem amerykańskiej Izby Niższej, czyli Izby Reprezentantów, pojechał do Las Vegas. Adelson jest po prostu potentatem kasynowym i rozrywkowym. I Paul Ryan to jest także ta osoba, która ostatnio zadecydowała, a Państwo często mówicie o słynnej ustawie, która dotyczy monitoringu, jak Polska spłaca pewne roszczenia wobec pewnej grupy. Paul Ryan zadecydował de facto o sposobie głosowania nad tą ustawą i o tym, że ta ustawa w zasadzie przeszła po cichu, bez faktycznego głosowania, prawda, w takim, a nie innym trybie. No i została przyjęta. Obecnie trwają przygotowania do powstania raportu, który ma określić, na ile Polska, ale także inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej egzekwują, prawda, roszczenia dotyczące jednej grupy etnicznej.
Coś jeszcze wiadomo o działalności politycznej tego albo finansowej tego pana Adelsona? Z czego ta fortuna powstała?
O, to są fortuny, które mają swoje korzenie na przełomie XIX i XX wieku. Amerykańscy Żydzi mają bardzo duże wpływy zarówno w świecie kasynowym, a w świecie rozrywki. No to oczywiście jest i Las Vegas, i New Jersey, ale także Hollywood, prawda, o czym wiemy. Często są to Żydzi wywodzący się z Polski. No tam, gdzie jest biznes kasynowy, tam się pojawia styk mafii, organizacji przestępczych. Nie twierdzę, że Adelson wywodzi swoją fortunę z działalności przestępczej, natomiast fakt faktem, że mafia włoska między innymi partycypowała w różnego rodzaju biznesach, no co wychodziło z czasem i powstawały różne komisje śledcze. No to jest specyficzny biznes. Biznes kasynowy to jest specyficzny biznes. Mówiliśmy o tym przy okazji lustrowania samego Donalda Trumpa.
Czyli mamy decyzję polityczną. Już teraz zostawmy chociaż humanitarny tutaj aspekt, tego jest bardzo poważny. Zostawmy sprawę świętego miasta Jerozolimy, ale jeśli chodzi o wycofanie się z umowy z Iranem, to mamy decyzję, która wywraca trochę do góry nogami strategię państwa amerykańskiego, prawda?
Tak, znaczy, proszę państwa, Donald Trump egzekwuje program America First. To, co sobie mówimy od samego początku. To jest program...
Ale to nie jest program America First, tylko to jest w tej chwili program Netanyahu First.
To jest, no, to jest tak.
Jaki interes ma Ameryka z wycofania się z umowy zawartej przez poprzednią administrację?
No właśnie, no, nakłada się kilka rzeczy na siebie. Osobiste zobowiązania Donalda Trumpa, to są jego powiązania z rosyjskimi, ale także izraelskimi milionerami, prawda? Często ci milionerzy posiadali, jak Tariq Arif, posiadali obywatelstwo i rosyjskie, i izraelskie. Rodzina Kushnerów, to jest rodzina zaprzyjaźniona z Netanyahu. No bez przypadku pojechał Jared Kushner właśnie do Jerozolimy. No to jest człowiek, którego Donald Trump uczynił głównym odpowiedzialnym za sprawę pokoju na Bliskim Wschodzie, a de facto uczynił go człowiekiem, który jest pośrednikiem z Netanyahu i ma zadbać o to, żeby Netanyahu był zadowolony, prawda, ze swojej, no, wypowiedź, no trzeba było wysłuchać wypowiedzi po prostu Jareda Kushnera podczas tej słynnej uroczystości, gdzie otwierano ambasadę, prawda, gdzie no prowokacyjnie wręcz mówi, że te protesty, które się dzieją za oknem niemalże, prawda, no to są protesty organizowane przez organizacje terrorystyczne, prawda? No, tak się przestaje być, jak to się mówi w Stanach Zjednoczonych, power brokerem, tak? A Stany Zjednoczone zlikwidowały właśnie, prawda, tymi dwoma decyzjami, kwestią Iranu i kwestią ambasady, swoją pozycję pośrednika w relacjach między Palestyną i Izraelem i de facto zwijają swój interes na Bliskim Wschodzie. Na to miejsce, w tą próżnię wchodzi Rosja, wchodzą Chiny, wchodzi Iran, etc., etc. Jeżeli chodzi o America First, musimy pamiętać, z jakich środowisk wywodzi się Donald Trump i jego ojciec również. America First to jest hasło demokraty Wilsona przed wstąpieniem Stanów Zjednoczonych na płaszczyznę I wojny światowej. Oczywiście później zmienił zdanie, bo wkroczył na tą arenę. To jest hasło izolacjonistów amerykańskich. Między innymi na początku II wojny światowej powstał America First Committee, którego spokesmanem był Charles Lindbergh, niemiecki Amerykanin, czyli Amerykanin niemieckiego pochodzenia. On się później przeobraził w partię polityczną. America First to jest hasło Pata Buchanana, wyborcze z 92 roku, słynnego izolacjonisty amerykańskiego.
Bardzo konserwatywnego i bardzo prorosyjskiego.
Bardzo prorosyjskiego, znaczy razem z Trumpem byli w tej samej partii, Reformist Party, i ta partia miała taki postulat, że Stany Zjednoczone będą się wycofać de facto z areny międzynarodowej i powinniśmy wrócić, bo to jest tego konsekwencja, musimy sobie zdawać sprawę, tak? Bo patrzymy teraz przez pryzmat interesów Polski w tym momencie. To jest powrót do koncertu mocarstw, tak? To jest powrót do stref wpływu, czyli my automatycznie znajdujemy się w strefie wpływu, no w zależności od tego, kto jest siłą dominującą w danym momencie. No teraz na akurat terytorium Europy Środkowo-Wschodniej, no Rosja, tak? Jeszcze przed chwilą Rosja z Niemcami się tutaj kłóciła o swoje interesy, prawda? I nie wiadomo było, na czyją szalę się przechyli. Natomiast stajemy się pożywką danej siły. No tą siłą nie będzie Unia Europejska, na pewno. No nie ma czegoś takiego jak...
Tak, nie rozmawialiśmy tu przed chwilą.
No właśnie. Więc zmieniają się wektory amerykańskiej polityki zagranicznej. To, że Trump, to co pan zauważył, realizuje de facto interesy Netanyahu, to widać przy okazji Korei Północnej, prawda? No, od Korei Północnej oczekuje się dokładnie tego, co się uzyskało w wypadku Iranu, tak? Czyli denuklearyzacji, prawda? Tutaj wchodzimy w pewne niuanse, ale ona nam tłumaczy, dlaczego ostatnio Kim Jong-un zaczął się brzydko zachowywać.
To jest radio, w którym można wchodzić. Niuansem jest, proszę bardzo.
No to wejdźmy w ten niuans. Widzimy tutaj pewien konflikt między dwoma postaciami w administracji Trumpa, nowymi postaciami. Jest to John Bolton, który jest szefem Rady Bezpieczeństwa Państwowego i Mike'em Pompeo, który jest nowym...
John Bolton to jest ten taki pan z wąsikiem, który wygląda trochę jak taki szeryf z westernów i który podobno jest jastrzębiem, jak wszyscy mówią.
Tak. I ten wąs powodował, że Donald Trump długo się odciągał, żeby się zdecydować, żeby go wyrazić. Donald Trump
nie lubi facetów z wąsami, tak wiem, to już słyszeliśmy.
Dokładnie. A więc Pompeo jest teraz, były szef CIA, jest szefem Departamentu Stanu i co ważne w tym kontekście, od strony także psychologicznej, jest byłym kongresmenem, jest politykiem, prawda? I on tutaj odgrywa rolę gołębia, natomiast Bolton zaostrza sytuację i Korea Północna, zaostrzając swoją retorykę ostatnio względem Stanów Zjednoczonych, rozróżniła Donalda Trumpa od Johna Boltona. Johna Boltona, który jeszcze niedawno wygłaszał opinię, że z Koreą Północną nie należy rozmawiać, że to nie jest partner do rozmowy, że należy ich po prostu przycisnąć do ściany i wymusić siłowo na nich pozbyć się głowic atomowych, około 60 w tej chwili.
Ale czy fakt, że jak widać koreański dyktator potrafi rozgrywać wewnątrz amerykańską elitę, czy to jest jego własny pomysł, czy raczej tutaj za jego plecami Chińczycy po prostu mówią mu, co ma robić?
Myślę, że jest to bardzo prawdopodobne.
Ktoś musi to wiedzieć,
Otóż to. Chiny są tu najważniejszym czynnikiem, bo gdyby nie Chiny, gdyby nie zgoda na pewną izolację, w którą wpędziły Chiny Koreę Północną, nie byłoby złagodzenia stanowiska. Skąd ta izolacja, Korei Północnej? No z tego, że Kim Jong-un przeprowadził antychińską czystkę w szeregach własnej partii politycznej, między innymi likwidując swojego wujka swego czasu, prawda? Którego podobno wrzucono do klatki ze wściekłymi psami. Absolutnie należy tutaj pamiętać o tym, że stoją za plecami Korei Południowej, Północnej Chiny i należy pamiętać o tym, że Donald Trump to jest człowiek wyjątkowo łatwy do manipulacji i sterowania, nie tylko ze względów osobistych, biznesowych. No właśnie, te biznesowe także wypłynęły teraz przy okazji tego, dlaczego Trump postanowił pomóc największej firmie teleinformatycznej ZTE chińskiej, prawda?
A dlaczego postanowił?
Dlatego, że państwowy podmiot chiński zainwestował bardzo duże pieniądze w pewien podmiot, który niedawno wykupił markę Trump Organization, prawda? Około 500 milionów dolarów. Tak? No, to są najnowsze doniesienia prasy amerykańskiej. No, takie doniesienia pochodzą zwykle z przecieków. Krótko po tym Donald Trump ogłasza na Twitterze, że zamierza jednak, wydał polecenie Departamentowi Skarbu, żeby zweryfikował swoje stanowisko wobec firmy ZTE. A więc Donald Trump jest człowiekiem bardzo łatwym do manipulacji. On naprawdę uwierzył w to, że może dostać pokojową Nagrodę Nobla. Ja wiem, że państwo macie wciąż wyobrażenie, co po niektórzy, że Donald Trump to jest drugi Ronald Reagan, ale naprawdę Donaldowi Trumpowi bliżej jest do Pata Buchanana, a nawet do Roosevelta, niż do Ronalda Reagana, który był faktycznym przyjacielem Polski.
Nie wiem, czy w polityce jest coś takiego jak faktyczni przyjaciele. Jeśli chodzi o Donalda Trumpa, to kilkakrotnie rozmawiałem z różnymi analitykami, nazwijmy to ludźmi, którzy czerpią swoją wiedzę z amerykańskiego tego kompleksu wojskowego, jak to mówiono ładnie, za czasów socjalizmu, zarówno tu w kraju, jak i w Stanach Zjednoczonych, ludzie, którzy patrzą raczej z punktu widzenia dokumentów Pentagonu, niż z punktu widzenia charakteru Donalda Trumpa i tłumaczono mi, że jaki Trump by nie był, to jednak tam wewnątrz są tak zwani ludzie imperium, takich to nazwijmy, którzy pilnują amerykańskiej racji stanu i oni w razie czego Donaldowi Trumpowi wytłumaczą, co jest w interesie imperium. Tymczasem wygląda na to, że wygrywa rodzina, a nie ludzie imperium.
No Donald, prezydent Stanów Zjednoczonych ma jednak bardzo, bardzo duże możliwości, przede wszystkim w polityce zagranicznej. I rzeczywiście generałom udało się pewne rzeczy zablokować. Zablokowali teoretyczne, a być może w przyszłości faktyczne, opuszczenie Stanów Zjednoczonych przez Stany Zjednoczone NATO, prawda? No, Trump krytykował w czasie kampanii NATO i jeszcze po zwycięstwie wyborczym krytykował je, nazywał przestarzałym. Udało się zablokować popsucie relacji z przywódcami Unii Europejskiej, prawda? Natomiast no, nie udało się powstrzymać Trumpa od tego, żeby wszedł na tą bardzo specyficzną płaszczyznę rozmów pokojowych z Kim Jong-unem, prawda, który przypomina po prostu show, zerwanie kontraktu z Iranem. No, generałowie, między innymi Mattis i generał McMaster, popierali uczestnictwo Stanów Zjednoczonych w tym, no, wadliwym ich zdanie, ale jednak porozumieniu. No i generałowie odradzali Donaldowi Trumpowi, żeby w taki radykalny sposób stawał się tak naprawdę przedłużeniem polityki Tel Awiwu na terenie Stanów Zjednoczonych.
Ja patrzę na realizującego program Karola Smyka, który chyba już uważa, że prowadzący przesadza z przedłużaniem poranka, ale jeszcze zadam pytanie na koniec o to wewnętrzne, jak tam wyglądają sprawy tych wewnętrznych śledztw amerykańskich, tego rosyjskiego tropu w kampanii wyborczej.
No więc powiedziałem Państwu o podobieństwach Trumpa do Roosevelta, Pata Buchanana. Jeszcze jedno przychodzi mi na myśl podobieństwo, mianowicie do Nixona. No, zacieśnia się pętla wokół Donalda Trumpa. Wyszły niedawno informacje, że jego prawnik założył firmę. Nazywała się Essential Consultants. I ta firma przyjmowała jeszcze po zwycięstwie wyborczym dla Trumpa pieniądze, między innymi od Wiktora Walksberga, który jest oligarchą rosyjskim, przyjacielem Władimira Putina, przynajmniej politycznym, jak pan słusznie zauważa, nie ma przyjaciół w polityce. Olbrzymie pieniądze od innych jednostek amerykańskich i zagranicznych. To są, pieniądze wpływały na to samo konto, z którego Cohen wypłacił pieniądze, słynne pieniądze za milczenie, prawda? Dla słynnej pornogwiazdy. Pojawiają się nowe informacje. Pojawiła się wczoraj no, bardzo ważna decyzja. Ona troszeczkę znajduje się obecnie w cieniu tego, co się dzieje w Palestynie, ale Komisja Służb Specjalnych Senatu Stanów Zjednoczonych stwierdziła, że Rosja wpływała na wybory w Stanach Zjednoczonych i zależało jej na zwycięstwie Donalda Trumpa. To jest bardzo ważne stanowisko, dlatego że to jest bipartisan stanowisko. I to jest stanowisko zarówno Partii Republikańskiej, jak i Demokratycznej w Senacie. Podobne stanowisko wydała Izba Niższa, ale było to stanowisko no, wyłącznie de facto republikańskie, tak, że traciło na znaczeniu. No więc Senat no, pokazał jednak, że daje zielone światło Müllerowi, żeby kontynuował swoje śledztwo. No i zmierzamy powoli w stronę decyzji, która może w przyszłości zmusić Donalda Trumpa do zastanowienia się na razie na początek, czy powinien kontynuować swoją karierę polityczną, czy powinien dalej startować, a być może czy powinien zrezygnować. Pamiętajmy, że to, że zdecydował Nixon kiedyś o tym, że nie startuje, przepraszam, nie, że rezygnuje, tak, no, de facto zrezygnował w czasie drugiej swojej kadencji, podjął tą decyzję po decyzji Komisji Sprawiedliwości Izby Reprezentantów o tym, że wszczyna procedurę impeachmentu.
Doktor Paweł Zyzak w poranku wNet już jak co tydzień tradycyjnie pozbawia nas resztek złudzeń co do polityki amerykańskiej. Nie, proszę bardzo, to też jest ważne. Ta ustawa 447, o której wspomnieliśmy, rozmówcy nasi dzielą się na dwie takie części. Część ludzi to czytając ją tak literalnie, mówiąc, że to jest tylko monitorowanie, żeby się nie przejmować. Często są to obserwatorzy krajowi. Polacy ze Stanów Zjednoczonych i to zarówno ci takich szerokich rzesz polonijnych, jak i często profesorowie akademiccy mówią, że to jest sygnał alarmowy, ostatni dzwonek, że trzeba coś zrobić, że to jest bardzo groźne dla Polski. Gdzieś pan tutaj by się ulokował po którejś ze stron tej...
Oczywiście, że należy się przejmować. No, to jest ustawa, która pozwoli naciskać Departamentowi Stanu, który nie jest przyjazny Polsce, który jest zwykle bardzo liberalny i zwykle dąży do tego, żeby się bratać przede wszystkim z dużymi międzynarodowymi organizacjami, a taką jest Unia Europejska i poprzez te organizacje Polska może być naciskana. Należy natomiast robić wszystko i korzystać z wzorców pewnych narzędzi i pewnych zachowań, między innymi lobby izraelskiego, żeby pokrzyżować, zneutralizować tego rodzaju działania. No, ta ustawa nadaje się po prostu do amerykańskiego Sądu Najwyższego. Jest to ustawa po prostu no, rasistowska, trzeba sobie powiedzieć. Co mówię także na państwa antenie, że twierdzenie, że tutaj ginęli jacyś marsjańscy Żydzi na terenie Polski jest twierdzeniem rasistowskim. To byli obywatele jakichś państw. Tak? No nie możemy przyjmować kryteria rasowego. Ta ustawa przyjmuje kryterium rasowe, że
ona
Żydom...
w ogóle cofa prawo gdzieś do jakichś praw barbarzyńskich z X wieku.
Bez wątpienia. Znaczy, to nie byli na pewno Żydzi amerykańscy, tak? Żydzi amerykańscy niewiele zrobili, żeby pomóc Żydom europejskim, a także izraelskim, bo nie przyłożyli się do tego, że...
Ale nawet gdyby cokolwiek zrobili, to nie upoważnili ich do bycia spadkobiercami, nie swoich krewnych.
No, bez wątpienia. I to jest logiczna, żelazna argumentacja, która trafi do Sądu Najwyższego, nawet do tej lewicowej części Sądu Najwyższego. No, proszę używać określenia rasistowskie i hate speech, to wiele można tym ugrać w Stanach Zjednoczonych. No, państwo polskie powinno stworzyć narzędzia na terytorium Stanów Zjednoczonych, które będą dysponowały lobbystami, a prawnikami amerykańskimi, oczywiście obeznanymi w prawie amerykańskim, którzy będą tam walczyli o nasze interesy swoją drogą. Polonia amerykańska powinna zostać może nie wykorzystana, tak, bo ona jest osobnym bytem, to są obywatele przede wszystkim amerykańscy, powinna zostać wsparta, powinna zostać w jakimś sensie zachęcona do tego, żeby walczyć o polskie interesy. Trzeba wyczuć nastroje Polonii. Te wydarzenia wokół pomnika ostatnio w Jersey City no jednak pokazały, że no brakuje nam jeszcze do tego, żeby zrozumieć w pełni nastroje wokół Polonii i powiązać to z pewnym zrozumieniem tego, co się dzieje zarówno w Jersey City, jak i w stanie New Jersey, jak i w federalnej amerykańskiej polityce. No, najnowsze informacje, prawda, że jednak wystąpienie, znaczy pojawienie się Andrzeja Dudy wczoraj w Stanach Zjednoczonych przy pomniku no nie zatrzymało, nie powstrzymało pewnych działań ze strony burmistrza Jersey City.
No właśnie, czy prezydent Rzeczypospolitej w ogóle powinien spotykać się, w ogóle wymieniać jakikolwiek uścisk z dłoni, jakiekolwiek słowo z postacią
odradzałbym,
tej rangi?
Odradzałbym,
no, ale spotkał się.
Odradzałbym ściskać dłoń postaci tej rangi, zwłaszcza takiej postaci. No nie obyło się po prostu bez prowokacji. Tak, ale musimy wiedzieć, z kim lub z jakim zjawiskiem mamy tak naprawdę do czynienia. Polska przez najbliższy czas, a na pewno do listopada tego roku, będzie miała bardzo ciężką przyprawę, jeżeli chodzi o polsko-amerykańskie relacje. Myślę, że wiele możemy wywalczyć po prostu u siebie, zapraszając amerykańskich gości do rozmowy, ale na nasz teren.
Do listopada?
Wtedy kończą się wybory w Stanach Zjednoczonych do kongresu. Natomiast Polonia, to jest prawda ten drugi czynnik, który może działać w polskim interesie, może dać do zrozumienia amerykańskim kongresmenom, ale nie tylko kongresmenom, no, że po prostu nie będzie głosowała na ludzi, którzy no, okazują jej wręcz pogardę. No, w niektórych miejscach Polonia jest szczególnie liczebna, w niektórych dystryktach, prawda, jest szczególnie liczebna i jest w stanie wywrzeć realny wpływ na to, co się dzieje. No, tylko trzeba po prostu Polonię wspierać, żeby się jednoczyła, a jeżeli Polonia nie jest w stanie się zjednoczyć, bo nawet środowiska żydowskie nie są w stanie się zjednoczyć, trzeba budować taką platformę, na której będzie w stanie ze sobą rozmawiać. Proszę zwrócić uwagę na te narzędzia, które wykorzystuje Izrael, żeby łączyć wpływy amerykańskich lobby żydowskich ze swoimi własnymi rządowymi wpływami. No to są takie programy jak program każdy młody Izraelczyk do 35 roku życia może się wybrać w darmową podróż do Izraela. I to są przedsięwzięcia koordynowane właśnie przez państwo Izrael, przez jego instytucje z amerykańskimi żydowskimi fundacjami, stowarzyszeniami, etc., etc. Prawda? I one z czasem powodują, że wytwarza się bardzo silna więź między poszczególnymi społeczeństwami. No i ta więź jest obserwowana przez polityków, którzy mają na swoim terytorium dużą mniejszość etniczną, prawda, tego pochodzenia. No więc warto kopiować pewne narzędzia, które już zostały wynalezione. Nie musimy być tutaj innowacyjni.
Innymi słowy, wzorujmy się także na tych, którzy nas nie lubią. Bardzo serdecznie dziękuję, doktor Paweł Żyzak i amerykański odcinek w Poranku Wnet. Poranek Wnet trwał tym razem dłużej. Bardzo serdecznie dziękuję Karolowi Smykowi za realizację. Jaśmina Nowak była wydawcą, ja się nazywam Antoni Opaliński. Jutro Poranek Wnet poprowadzi Krzysztof Skowroński. Dziękuję bardzo.